Cześć, tu Kasia
i Dorota.
Witamy Was w podcaście Dziewczyny Alfa.
Dzisiaj powiemy o tym, jak krok po kroku zostać cyfrową nomadą i pracować z jakiegokolwiek miejsca na świecie.
Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, oto parę słów o tym, kim jesteśmy. Kasia przez parę lat studiowała i pracowała w Hongkongu. Mówi po chińsku i zna rynki azjatyckie na wylot. Z zawodu jest konsultantem w branży IT, ale jednocześnie rozwija swoje inne pasje. Pływa na wake'u, jeździ motocyklem i prowadzi bloga hongkongdreaming.pl. Z kolei ja, Dorota, jestem finansistką, której specjalnością są rynki surowcowe, czyli na przykład ropa naftowa czy złoto. Napisałam bestsellerową książkę na ten temat, a dodatkowo prowadzę własne wydawnictwo i przez parę lat byłam redaktor naczelną magazynu o inwestowaniu Trend. Założyłam też startup sportowy Adventure i uwielbiam podróże, zwłaszcza te pod żaglami. Swoimi przemyśleniami dzielę się na blogu goodlifebydoris.com.
W poprzednim odcinku poruszyłyśmy temat cyfrowego nomadyzmu, ale zaczęłyśmy od takich najprostszych definicji. Powiedziałyśmy o tym, kim są cyfrowi nomadzi, powiedziałyśmy o tym, jakie są zalety takiego rozwiązania, takiego stylu życia, ale jakie też są wady, no i jakie są też ciekawe destynacje, kraje, z których można pracować. Ale dzisiaj pójdziemy krok dalej, czyli dzisiaj powiemy Wam, jak krok po kroku zostać cyfrowym nomadą. Wprawdzie żadna z nas o sobie by chyba tego nie powiedziała, że jesteśmy cyfrowymi nomadami, ale też każda z nas dość dużo podróżowała w swoim życiu i też pracowała zdalnie z różnych miejsc na świecie. Kasia, sądzisz, że jesteś cyfrowym nomadą?
Ja miałam długi czas takie postrzeganie, bo po pierwsze właśnie mieszkałam w Hongkongu i tam pracowałam, potem miałam projekt w Paryżu i też tam pracowałam, potem z kolei miałam projekt w Szwajcarii i też tam jakby dojeżdżałam często, bo praktycznie co miesiąc byłam w Zurichu i to jakby dla wielu osób równało się z tym nomadyzmem cyfrowym, natomiast przede wszystkim trzeba to jasno powiedzieć, że ja nie pracowałam tylko i wyłącznie, jakby źródłem mojego zamrożenia nie był internet. Ja pracowałam jako konsultant do spraw systemów informatycznych, czy nie wiem, niekiedy to się nazywa management consultant, technology consultant, to jakby ten temat się czasem tak rozmywa. Natomiast jakby pracowałam, nadal to była praca związana z jakąś lokalizacją. I dla mnie to absolutnie nie jest styl życia cyfrowego nomady. Natomiast są pewne aspekty tego stylu życia, które się tam zazębiają z cyfrowym nomadyzmem. Dodatkowo, podróżując tak dużo z pracy, poznałam bardzo dużo ludzi, którzy są cyfrowymi nomadami. Mianowicie zarobkują tylko i wyłącznie przez internet. I tutaj, i jakby oczywiście dodatkowym aspektem tego jest to, że się przemieszczają między krajami. I dla mnie przede wszystkim najważniejsze było w tym wszystkim to, że ja byłam przywiązana w jakiś sposób do lokalizacji, pomimo że ja te lokalizacje zmieniałam, a oni byli całkowicie niezależni od lokalizacji. I tutaj myślę, że ta granica jest jasna.
Tak, bo jeżeli jeszcze nie słuchaliście poprzedniego odcinka, to koniecznie do niego przejdźcie, najlepiej jeszcze zanim przesłuchacie ten odcinek, bo faktycznie tam rozgraniczamy to, czym jest ten cyfrowy nomadyzm i mówimy o tym, że tak naprawdę jest to wybór pewnego stylu życia, takiego niezależnego od miejsca, od lokalizacji. I oczywiście niektórzy, dla niektórych to jest plus, dla niektórych to jest minus. Teraz jednak przejdźmy do tego, jak w ogóle zacząć, jeżeli chcemy być cyfrową nomadą, bo na pewno można tutaj rozłożyć ten cały proces przechodzenia do takiego stylu życia na kilka etapów. No i myślę, że pierwszym z nich jest przede wszystkim decyzja, na czym będziemy zarabiać, czyli znalezienie jakiejś pracy, która nam umożliwi bycie cyfrowym nomadą, pracy albo bardziej wręcz jakiegoś biznesu.
Tak, no na pewno jest kilka opcji, bo możemy jakby przyjmować zlecenia od kogoś i w ten sposób pracować. Możemy już założyć swój biznes i go proaktywnie sprzedawać. I czasem ta różnica jakby jest wcale nie taka oczywista. Natomiast tutaj będzie nasz kontrakt to definiował. Czy mamy na przykład kontrakt zlecenie i mamy tych zleceń cyklicznie co jakiś czas ileś, czy mamy własny biznes i to my jakby przedstawiamy kontrakt do naszych zleceniodawców. Najciekawsze tutaj możliwości w przypadku zarobkowania online na podstawie swojego, czy to na podstawie swojego biznesu, czy zleceń w tych branżach, to na pewno jest blogowanie. I tutaj obie z Dorotą mamy spore doświadczenia. Ja miałam bloga przez długi czas bardzo aktywnego na temat pracy i życia w Hongkongu. Dorota prowadzi bloga, który jest dokładnie związany z tematem naszego odcinka też, bo...
Czyli łączeniem pracy i podróży.
Łączeniem pracy i podróży, tak. I jakby samo blogowanie, jeżeli rozkręcimy ten temat na tyle mocno, że mamy odpowiednią bazę użytkowników na naszym blogu, no to już jakby tutaj możliwości monetyzacji i pracy totalnie zdalnej na tym... Dzięki tej aktywności jest
tak, da się,
masa.
Da się to zrobić, dokładnie. Natomiast jakby chyba kluczem jest to, żeby jednak myśleć o sobie jako o przedsiębiorcy, jeżeli jesteśmy cyfrowym nomadą, no bo tak czy inaczej chcemy być podczas tego stylu życia, chcemy być po prostu niezależni. A wydaje mi się, że chyba nic tak jak własny biznes nie daje niezależności i takiej decyzyjności, jeżeli chodzi właśnie o możliwość zarobkowania.
Tak, z tym, że należy pamiętać na pewno, że biznes też wiąże się z tym, że niestety musimy włożyć w to więcej może nakładów czasu pracy, bo musimy zajmować się aktywnie sprzedażą, marketingiem, gdzie jeżeli przyjmujemy na przykład zlecenia tylko i wyłącznie, albo mamy już jakieś stałe źródło tych zleceń, no to nie musimy tak bardzo starać się zdobywać ten biznes, tak?
Tak. Więc, ale to chyba zawsze jest tak, że z niezależnością przychodzi też większa odpowiedzialność, więc to się dostaje w pakiecie.
Albo inaczej, musimy po prostu przewidzieć to, że na początku ten czas, który poświęcimy na rozkręcenie tego biznesu jest większy. Ale wróćmy jeszcze do tych
możliwości. Tak.
Jakby blog to jedno, ale można również w podobny sposób działać na YouTubie. I tutaj jakby również monetyzować swoje jakieś pasje, wiedzę, umiejętności poprzez kanał na YouTubie. I YouTube oferuje po prostu możliwości monetyzacyjne. Znowu trzeba, to się wiąże z tym, że musimy nad tym popracować, tak, żeby ten kontent rozkręcić. Ale też bardzo dużo firm oferuje pracę w customer service, gdzie po prostu jeżeli jesteśmy osobą odpowiedzialną za obsługę klienta, to możemy to robić całkowicie zdalnie i tutaj większość takich firm, które są bardziej nowoczesne i mogą pozwolić, aby ta praca była wykonywana zdalnie, to możemy sobie taką pracę na przykład znaleźć, tak? Kolejnym punktem, i zwłaszcza, że ta praca też wiąże się często z umiejętnością mówienia w egzotycznym języku. Jeżeli my jesteśmy na przykład Polakami i mówimy dobrze po polsku, to być może zdarzy się tak, że ktoś zainteresuje się nami po prostu jako potencjalną osobą do zlecenia i nie będzie...
Która obsługuje klientów w danym kraju,
tak,
i możemy
tak.
Wtedy w rodzimym języku pracować.
Tak, też. Tak, dokładnie. Kolejnym, jakby jest wiele branż, które w tej chwili coraz bardziej przechodzą na to, żeby pozwolić ludziom pracować zdalnie, to jest marketing, to jest księgowość na przykład, którą też jakby nie możemy prowadzić niezależnie od lokalizacji. To jest również consulting, jeżeli my na przykład zajmujemy się analizą jakichś danych i później na podstawie tych danych wyprowadzamy rekomendacje dla klientów.
Można zresztą być niezależnym konsultantem, przecież też mieć własną firmę konsultingową, zwłaszcza, że teraz już consulting się niekoniecznie kojarzy tylko z dużymi korporacjami. Chociaż myślę, że jakby wciąż te duże firmy wiodą prym, ale też właśnie niezależni konsultanci zaczynają być na świecie doceniani, więc to też jest jakiś kierunek, który może być w przyszłości też bardzo ciekawy.
Dodatkowo też na pewno to, o czym wspomniałyśmy w poprzednim odcinku, to jakby kreatorzy treści, to jest bardzo teraz ważna umiejętność w dzisiejszym świecie cyfrowym, bo coraz więcej firm przechodzi na firm, marek osobistych, jakby ludzi przechodzi na komunikację treści cyfrowych i tutaj mam na myśli nie tylko pisanie i jakby bycie, nie wiem, na przykład niezależnym po prostu dostarczycielem tekstów, Ale również wideo, tak? Treści wideo są bardzo modne. Treści, animowane treści jakieś tam, czyli jakby te artystyczne umiejętności, które ktoś tam ma, może przekuć sobie na źródło zarobkowania. I to naprawdę jest bardzo w cenie w dzisiejszym, jakby obecnie, tak? Zwłaszcza wideo, tutaj podkreślę.
Ja myślę, że w ogóle jeszcze jakby nawet wracając do samego pisania, to jest dużo możliwości takiej pracy online, jeżeli chodzi właśnie o pracę ze słowem pisanym. Bo przecież pomijając fakt, że możemy po prostu napisać własną książkę albo prowadzić własnego bloga, to jeszcze możemy na przykład robić korektę na innego bloga. Możemy tworzyć treści marketingowe. Teraz coraz bardziej popularne jest na przykład outsourcowanie przez niektóre firmy czy niektóre biznesy, czy nawet pojedynczych po prostu właścicieli firm, tworzenia na przykład maili sprzedażowych albo newslettera, żeby on
albo chociażby treści na Instagram, tak? Czy treści
dokładnie,
na Facebooka.
Social media. Tak naprawdę jakby teraz trzeba się wyróżnić jednak w każdym medium społecznościowym, no i to sprawia, że ludzie zaczynają się w tym specjalizować, więc nie musimy być pisarzami sensu stricte, czy pisać dużych tekstów. Wystarczy, że potrafimy napisać świetnego maila albo newsletter i to może nas wyróżnić też i znaleźć nam klientów.
Dodatkowo z tym się wiąże również temat Search Engine Optimization i w ogóle bycie takim specjalistą SEO jest fajnym tematem do zostania cyfrowym też nomadą, bo ta praca można tylko kompletnie zdalnie wykonywać. Co więcej, jakby to jest branża bardzo dynamiczna i brakuje specjalistów w tej branży, więc można się fajnie jakby wypozycjonować.
To jest branża rozwojowa i coraz więcej osób i firm będzie potrzebować przede wszystkim takich
umiejętności. Znaczy jakby już ta branża jest bardzo mocna i silna, a jakby teraz jeszcze przechodząc na wideo czy obrazy, to będzie jeszcze ciekawszy obszar do eksplorowania i na pewno oczywiście bardzo duży zwrot z takich umiejętności. Jeżeli zainwestujemy jakby w bycie specjalistą SEO, to jest bardzo są duże możliwości zarobkowania tutaj. Oczywiście to, co wspomniałyśmy w poprzednim odcinku również, bycie programistą, tak? I wszystkie prace związane z programowaniem, zwłaszcza w tych językach, które internetu, że tak to nazwę, czy cyfrowych, tak? I tutaj właściwie te języki są w tej chwili najbardziej popularne, tak? Java, PHP, języki po prostu internetu, tak?
Łączy się z tym też na przykład tworzenie stron internetowych, co jest już, co wymaga nieco innych umiejętności, czy też jest bardziej dostępne niż na przykład bycie, nie wiem, programistą backendowym. Ale wciąż to jest coś, co w zasadzie przydaje się bardzo wielu biznesom, bo już miałyśmy też odcinek na ten temat, jak tworzyć strony internetowe, jak zaczynać ten biznes, więc jeżeli Was to interesuje, to na pewno odsyłamy tam.
Tak, ale jeszcze jeden bardzo duży branża, o której nie powiedziałyśmy, gdzie też jest masa możliwości, to jest w ogóle sprzedaż online i e-commerce. I tutaj jakby bardzo dużo możliwości oferuje platforma Amazon. I tak jakby tam też, jak zgłębi się temat, to są pewne strategie sprzedaży, aby mieć najwyższy zwrot z inwestycji. To też się wiąże troszeczkę z tematem SEO, tylko bardziej może w optymizacji samej platformy Amazon. Ale jakby to jest temat, który możemy zacząć od początku, wyszkolić się w tym temacie i zdobyć duże zarobki.
Ja nawet mogę dodać swoje 3 grosze a propos sprzedaży na Amazonie. Tylko, że sprzedaży takiego słowa pisanego, bo też wydałam e-booka, który jest publikowany na Amazon.
Tak.
I oczywiście zainwestowałam raz, ale ten e-book cały czas tam wisi i on cały czas przynosi jednak jakieś przychody. Już tym razem tak naprawdę bez żadnego wkładu w mojej pracy. Więc są też osoby, które się specjalizują w tym, że napiszą kilka e-booków, które są ciekawe, które są potrzebne jakiejś grupie osób i te e-booki cały czas się sprzedają, więc to też jest na pewno taki fajny trop, zwłaszcza jeżeli lubimy pisać.
Mhm. I dajcie nam znać, bo w ogóle jeżeli Was interesuje krok po kroku stworzenie sobie źródła zarobkowania z tych tematów, o których opowiadałyśmy, to my możemy zrobić o tym odcinek, tylko chcemy też wiedzieć od Was, co myślicie
was
i co Was interesuje. Jeszcze wspomnę o jednym, mianowicie właśnie budowaniu kursów online. Ty powiedziałaś o książce, ale tutaj jeszcze może możliwości daje w ogóle branża edukacyjna, tak? Bo teraz również obserwujemy ten trend i pandemia tak jakby wywlokła ten trend na powierzchnię.
Wyeksponowała jeszcze bardziej takie możliwości.
Tak, i to jest dla mnie w ogóle taka branża tego self-learningu, czyli uczymy się, ale już samodzielnie tego, co nas interesuje, tak? Czyli i tutaj my możemy być tak naprawdę kreatorami kontentu i treści edukacyjnych,
kursu,
tak? Bo no zresztą Dorota też prowadzi kursy na temat inwestowania, dlatego dawajcie znać, my chętnie jakby opowiemy o tym więcej.
Tak. No i myślę, że jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, że nawet jeżeli nie czujemy się dobrze w żadnej z tych branż, o których wspomniałyśmy i nie chcemy tak bardzo specjalistycznie wchodzić w jakiś temat, to wciąż na przykład istnieje jeszcze branża, która jest bardzo ciekawa i rozwojowa według mnie, czyli branża po prostu wirtualnych asystentów. Mhm. Bo też coraz więcej biznesów, nawet takich małych online biznesów z tego co widzę, coraz częściej potrzebuje po prostu takiej wirtualnej asystentki lub asystenta do prowadzenia swojej firmy, bo jakby każdy przedsiębiorca wie, że tych tematów do ogarnięcia w biznesie jest cała masa i każda osoba też czuje, że coś innego na przykład mogłaby outsourcować, przekazać komuś innemu. Czasem nawet po prostu zarządzanie organizacją w jakiejś małej firmie to jest taka praca dla wirtualnego asystenta, więc jeżeli na przykład mamy umiejętności organizacyjne, to możemy być wirtualnym asystentem i też na tym zarabiać całkiem nieźle, zwłaszcza jeżeli już się sprawdzimy na przykład w jakimś jednym biznesie i ktoś nas poleci.
I zwłaszcza, i to musimy podkreślić, na tym polega właśnie cały fenomen cyfrowego nomadyzmu, jeśli pracujemy z lokalizacji, która ma bardzo niskie koszty życia, a mamy klienta z lokalizacji, gdzie te koszty życia są wysokie i jednocześnie pensje, które oferuje pracodawca czy też zleceniodawca są wysokie. I o to tutaj właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby znaleźć ten balans taki fajny. Mhm.
A więc znaczy to są oczywiście takie wstępne pomysły, bo tych pomysłów na zarabianie w internecie jest bardzo dużo. Ja mogę jeszcze osobiście odesłać do mojego e-booka, który jest darmowy na Good Life Doors, na moim blogu, który się nazywa 50 Money Making Ideas, więc jeżeli szukacie inspiracji, to możecie tam zajrzeć. Natomiast jakby ważne jest to, żeby znaleźć coś, w czym my czujemy się dobrze i co też będzie nam relatywnie łatwo, czy też przyjemnie zacząć. Też musimy mieć na uwadze, myślę, że to na wstępie, gdy chcemy zrobić takie przejście z bycia etatowym pracownikiem w jednym miejscu na bycie cyfrowym nomadą, że musimy wziąć pod uwagę jednak nasze bezpieczeństwo finansowe, że my szukamy tak naprawdę nowego zajęcia, ale jest duża szansa na to, że na samym początku my będziemy musieli zainwestować czas i pieniądze w nauczenie się czegoś, w rozkręcenie na przykład jakiejś społeczności na swoim blogu, na swoim kanale YouTube, czy po prostu w swoim biznesie, więc będziemy musieli poświęcić na to jednak jakiś czas, który prawdopodobnie będziemy robić jako dodatkowe zajęcie poza naszą etatową pracą na przykład. Więc zanim zrobimy ten krok naprzód, no to trzeba jednak wziąć pod uwagę swoje bezpieczeństwo finansowe i też mieć jakieś po prostu oszczędności, zanim przejdziemy już full time na
pracę. No, chyba że jesteśmy wprost po studiach i startujemy z czystą kartką, to tutaj jakby
tak,
możliwe.
To tutaj tak naprawdę to ryzyko jest praktycznie żadne.
Powiedzmy może o jeszcze różnych źródłach, z których mogą skorzystać osoby, które chcą rozpocząć takie zarobkowanie totalnie niezależne od lokalizacji, bo trochę wspomniałyśmy w poprzednim podcaście, ale fajnie by było zrobić taką, wiesz, jedną listę tego, co my polecamy. I może zacznijmy od książek.
Bo o jednej już wspomniałyśmy nawet w którymś z poprzednich
odcinków. Znaczy nasza ulubiona książka, tak.
Tak, czyli oczywiście 4-godzinny tydzień pracy Tima Ferrisa. No, Tim Ferriss to był chyba jakiś taki pierwszy cyfrowy nomada.
Pionier nomadyzmu cyfrowego, tak? Tim Ferriss.
Tak.
I 4-godzinny tydzień pracy.
Tak, kolejna książka, którą można polecić, myślę, że dla każdego, kto szuka inspiracji do stworzenia swojego biznesu relatywnie tanio, czyli bez dużego wkładu pieniędzy.
Bez inwestorów.
Tak, bez też dużej ilości czasu potrzebnego. To jest $100 Startup. To jest też bardzo ciekawa książka, która pokazuje historię ludzi, którzy z niewielkim wkładem pieniężnym rozpoczęli jakiś biznes. Na ogół to był taki tak zwany side hustle, czyli gdzieś biznes na boku, który po prostu im się na tyle rozwinął, że mogli rzucić swoje dotychczasowe zajęcie i zająć się już tylko tym swoim nowym biznesem, więc na pewno po inspirację bym sięgnęła też tam.
A propos tego, to z kolei przypomniała mi się kolejna książka i tutaj niestety widać, jak bardzo Tim Ferriss ma duży na mnie wpływ, ale to jest Tribe of Mentors Tima Ferrissa również, gdzie też mamy wywiady właśnie z osobami, które może niekoniecznie jakby zarobkowanie online, chociaż wiele z nich też stworzyło biznesy, ale jakby z przedsiębiorcami, artystami, pisarzami, sportowcami, którzy osiągnęli jakiś sukces i te osoby jakby pokazują w tych wywiadach sposoby, dzięki którym ten sukces osiągnęły, gdzie się inspirowały, skąd brały jakby motywację. Fajna książka też, która się bardzo przyda w temacie zarobków. Mhm.
Kolejna książka, którą bym poleciła, to jest też Rework Jasona Frieda. To jest taka książka, która troszeczkę porusza też temat, jak rozpocząć swój biznes, czy może w jakiś sposób pracować, żeby jak najbardziej efektywnie dotrzeć do rezultatów, które pożądamy. Więc na pewno, jeżeli pasjonuje Was taki temat jak najszybszego osiągnięcia efektów, właśnie efektywnej pracy, to też bym sięgnęła właśnie do Rework, gdzie jest właśnie opisany ten sposób organizacji pracy, który może być dla nas najlepszy.
No dobra, ale książki to też nie wszystko, gdzie możemy sięgać po wiedzę, bo mamy jeszcze możliwości na różnych stronach internetowych, które skupiają takie tematy, w forach bądź grupach na Facebooku. Tutaj jedną z których polecamy to jest Digital Nomads Around the World. Tam na pewno znajdziecie osoby, które jakby wprost mówią, w jaki sposób zarobkują, jak, w jakich lokalizacjach, jak po prostu poradzić sobie z tematami wizy i tak dalej, i tak dalej. Te tematy są tam ładnie jakby jest do nich łatwy dostęp. Tutaj Dorota też polecałaś Nomad List.
Tak, gdzie jest w zasadzie spis najlepszych destynacji, miejsc, z których mogą pracować cyfrowi nomadzi. Myślę, że przede wszystkim, jeżeli szukamy jakiegoś miejsca, do którego chcemy wyjechać na samym początku, no bo być może będziemy chcieli te miejsca zmieniać często, ale jeżeli chcemy sobie zrobić jakiś plan chociażby na start, to myślę, że warto tam zajrzeć, bo są opisane plusy i minusy każdej lokalizacji, które miejsca mogą być ciekawe. Oczywiście wiadomo, że bieżący rok trochę zmienił pewnie w myśleniu o tym, gdzie możemy, jak szybko się przemieścić.
Po prostu nas ograniczył bardzo mocno.
Nas ograniczył bardzo mocno, ale myślę, że wciąż można znaleźć miejsca, w których można przebywać przez długi czas.
Ale to się właśnie też zmieniać. Ja myślę, że z drugiej strony prawda jest taka niestety smutna, że ta gospodarka troszeczkę spowolniła i część osób szuka pracy. A tak naprawdę być może fajnym kierunkiem jest eksplorowanie tego, jak my możemy sami sobie tą pracę stworzyć.
Stworzyć, tak. I być może właśnie warto ją wtedy stworzyć w miejscu, które jest po prostu jak najtańsze do życia.
No właśnie.
Więc jeżeli nic nas nie trzyma w danym miejscu, w którym mieszkamy, albo jeżeli na przykład zawsze myśleliśmy o tym, że być może nawet z rodziną gdzieś wyjechać, to być może właśnie taki przełomowy rok to może być dobry czas, żeby przemyśleć temat w ogóle przeprowadzki do miejsca, które jest no takie przyjazne pod kątem kosztów.
No właśnie, z takich bliskich nam lokalizacji, które są też atrakcyjne jakby krajobrazowo i klimatycznie, to Chorwacja na pewno pomaga, jakby przyjmuje przyjaźnie takich osób, tak, z takim
ogólnie
stylem
Bałkany
życia.
Są też takim miejscem, gdzie zwłaszcza w Europie cyfrowi nomadzi często się zwracają. Też Czarnogóra na przykład. Też jest miejsce piękne przecież, a wciąż relatywnie tanie. Też w porównaniu do Chorwacji na przykład.
No ale mamy też troszkę dalej, a też relatywnie niedrogo wynosi koszt życia, to jest Portugalia. No tutaj też trzeba podkreślić, że pewnie mieszkania w Portugalii są troszeczkę droższe niż na przykład w Warszawie, ale relatywnie w porównaniu do innych lokalizacji, które moglibyśmy wybrać, to Portugalia dalej wypada całkiem pozytywnie.
Ja myślę, że można by się było zdziwić, bo jednak Portugalia miała trochę kłopotów gospodarczych w ostatnim czasie i tamte nieruchomości też nie są aż takie, po pierwsze, drogie, a po drugie też samo wynajęcie
tak,
mieszkania
może
się zrobiło tańsze.
Myślę, że to zależy pewnie też od dokładnie od miasta.
Od konkretnego miejsca.
Tak, jakby jak chcę sobie wybrać w Lizbonie, sobie zainstalować się, co jest cudowne i polecam, to na
może
pewno
być
myślę,
to droższe niż w jakimś losowym małym miasteczku na wybrzeżu.
No i tym sposobem przeszłyśmy właściwie do tego, jak logistycznie, jakby logistyka cała takiego stylu życia wygląda, bo między innymi właśnie poleciłyśmy miejsca, które wypadają korzystnie i które jakby są przyjazne też tego typu działalności, ale może zacznijmy też, powiedzmy chwilę o w ogóle otwarciu własnego biznesu, bo to chyba jest taki dobry start w cyfrowy nomadyzm.
No właśnie, jeżeli chodzi o właśnie już o ten cały proces, no to na samym początku powiedziałyśmy o tym, że musimy zdecydować, co w ogóle chcemy robić. Dwa, że musimy zdecydować też, gdzie chcemy jechać, no bo to też troszeczkę wymusi logistykę.
Tak, tak.
Ale
tak.
Właśnie to, o czym powinniśmy też pomyśleć, gdy, no jeszcze zanim w ogóle zrobimy ten pierwszy krok, czy pomyślimy o wyjeździe, czy wyborze kraju, to jest no przede wszystkim pomyślenie o takich sprawach czysto prawnych i organizacyjnych, typu właśnie założenie firmy. I też tutaj oczywiście możliwości jest wiele, natomiast prawdopodobnie większość z nas jednak wybierze założenie firmy w kraju, w którym mieszka. Mhm. Przynajmniej na samym początku to będzie najbardziej praktyczne.
No właśnie, możemy, to pewnie zależy od tego miejsca, jak wybierzemy, jak powiedziałaś, bo możemy zrobić to w Polsce i próbować zarobkować przemieszczając się, ale też będziemy mieć ograniczenia związane z podatkami, o tym zaraz powiemy. A możemy to zrobić w lokalizacji, w której będziemy docelowo zarobkować, ale znowu ta lokalizacja nas w jakiś sposób ograniczy. I właściwie możemy tu powiedzieć, że podatki są głównym źródłem ograniczeń, choć nie tylko, bo również musimy myśleć o ubezpieczeniu, właściwie o karcie SIM na telefon, ubezpieczeniach i tak dalej, ale może nie będziemy się tak bardzo w te szczegóły zagłębiać, powiedzmy jedynie o podatkach. Więc jeżeli pracujemy w Polsce, otwieramy biznes w Polsce, odprowadzamy podatki w Polsce, to oznacza, że połowę roku musimy być w Polsce. I to oznacza to w praktyce dokładnie, nie pamiętam ile tam wynosi dni, ale chyba
180 dni.
Tak, dokładnie. 180 dni musisz przebywać na terenie Polski, a resztę jakby możesz przebywać na terenie innych krajów, z tym, że musisz pamiętać, aby sprawdzić, czy w tamtych krajach legislacja jest podobna jak w Polsce, bo jeżeli nie, w ogóle w Unii Europejskiej chyba jest bardzo
chyba
podobnie.
Chyba jest bardzo podobnie, że pół roku jest taka granica.
Można bez problemu się przemieszczać, natomiast w innych lokalizacjach, jeżeli ty zarobkujesz, musisz to po prostu sprawdzić generalnie, bo
to już jest bardzo specyficzne.
Specyficzne dla danego kraju, ale trzeba to koniecznie sprawdzić, bo może być tak, że jeżeli ty zarobkujesz w danym kraju przez dłużej niż pół roku, to będziesz płacić podatki i w Polsce, i w tym kraju, co w ogóle mija się z celem. I tutaj też wchodzi temat po prostu umów o podwójnym opodatkowaniu. Co prawda podatki to nie jest nasza specjalizacja, natomiast tak. Właśnie praktyka to pokazuje. Warto też się konsultować z jakimś doradcą podatkowym, by nie być, by nie okazało się, że...
Być stratnym na tej całej akcji, na tej przeprowadzce.
Dokładnie.
Czy formy
dokładnie.
Pracy.
Ale możemy to rozwiązać, na przykład właśnie, jeżeli znajdziemy swoją ukochaną destynację, dajmy na to Portugalię, założyć biznes w Portugalii i Polacy mogą to zrobić i jest to możliwe i jakby tam odprowadzać podatki. Polska ma umowę o podwójnym opodatkowaniu z Portugalią, i w ten sposób jakby prowadzimy biznes w Portugalii całkowicie legalnie, tak?
Tak. Znaczy na pewno tej możliwości jest wiele i też jak już wybierzemy tą destynację, to znaczy warto się zorientować w ogóle, które kraje umożliwiają relatywnie łatwe założenie firmy, bo sądzę, że to jest też na przykład główna przyczyna, dla której cyfrowi nomadzi czasem wybierają konkretne miejsce do zamieszkania czy też do prowadzenia firmy. Myślę, że kolejną rzeczą, o której warto pamiętać, to to, że musimy też myśleć o kwestiach finansowych, na przykład pod kątem konta bankowego. Czyli też oczywiście współczesne rozwiązania, nie wiem, takie jak na przykład Revolut, umożliwiają nam w zasadzie płacenie z niewielką...
Przybankowość N26, tak?
Tak. trochę ułatwiają życie we współczesnych czasach, ale też na przykład warto zobaczyć, gdy już mam wybrany daną formę prowadzenia działalności, jak to wygląda pod kątem na przykład zakładania konta w danym kraju, gdzie musimy,
tak,
w jakiej walucie.
Często tak jest, że znowu banki są związane z lokalizacją, bo żeby założyć konto bankowe, musisz podać adres. I właściwie musisz podać, to znaczy nie możesz sobie podać adresu w hotelu, bo musisz podać dowód, że ty rzeczywiście tam rezydujesz na stałe. Na przykład rachunek na twoje nazwisko. I tutaj dlatego też dla nomadów cyfrowych, jeżeli my nie chcemy gdzieś tam się na stałe lokalizować, no właśnie Revolut czy N26 są fajnym rozwiązaniem, które pomaga nam założyć konto korzystać z bankowości niezależnie od lokalizacji właściwie.
Tak. Kolejna kwestia to taka prozaiczna, można było powiedzieć, we współczesnych czasach, czyli kwestia po prostu internetu. Bardzo wielu nomadów wybiera dane miejsce, już nawet niekoniecznie kraj, ale na przykład już konkretne miejsce, w którym zamieszkają, albo nawet miasto, pod kątem tego, czy mogą mieć dostępny szybki internet i czy też ten internet jest na tyle dostępny na przykład w miejscach publicznych, żeby można było szybko jakieś kwestie załatwić. A więc to jest ważna kwestia, o której też musimy pamiętać.
No właśnie, i tutaj kolejny raz, podobnie jak z bankiem, często jeżeli chcemy mieć stabilny internet od providera, to musimy podać adres lokalizacji, w której na stałe mieszkamy, i dowód, czy na przykład właśnie rachunek z danej lokalizacji na nasze nazwisko. Ale warto też pamiętać, że oczywiście możemy wtedy rozwiązywać sobie to internetem różnym mobilnym, bądź korzystać po prostu z kawiarenek, bądź coffee shopów, gdzie ten internet jest dostępny dla po prostu osób, dla klientów, tak? Albo coworków, które taki internet oferują. Ale warto też skorzystać z takich udogodnień jak Speed Test App, które nam pomogą po prostu zdeterminować, czy ten internet spełnia nasze oczekiwania, jeśli chodzi o jakby możliwości zarobkowania przez ten internet. I to jest bardzo istotne, żeby pamiętać też o temacie ubezpieczenia, tak? Bo my często to jest łatwo zapomnieć, bo jeżeli jesteśmy super zdrowi, nie mamy żadnych problemów, czy to zdrowotnych, czy jakichś związanych z wypadkami, to nie myślimy o tym, ale jeżeli chcemy się poruszać za granicą samochodem, jeżeli będziemy jakby uczestniczyć aktywnie w życiu społecznym, wychodzić, czy nawet, nie wiem, po prostu tam mieszkać, to musimy pamiętać o tym, że warto mieć ubezpieczenie zdrowotne. I tutaj też...
Ja myślę, że nawet jeżeli jesteśmy zdrowi, to takie prozaiczne rzeczy jak chodzenie do dentysty mogą nam utrudnić życie, jeżeli jesteśmy w innym kraju, i oczywiście są osoby,
i mogą być bardzo drogie po prostu. Tak,
mogą być bardzo drogie. Są osoby, które zresztą często na przykład wracają do własnego kraju, żeby robić jakieś chociażby przegląd u dentysty. Mhm. Ale ja myślę, że jeżeli chcemy na przykład już gdzieś konkretnie mieszkać, to też trzeba się zastanowić, jaki mamy dostęp w ogóle do usług medycznych, bo to po prostu może być kluczowe w pewnych momentach.
Tak, i warto zresearchować, brzydkie słowo, zbadać temat takich ubezpieczycieli, którzy oferują właśnie ubezpieczenie za granicą, i zobaczyć, czy to ubezpieczenie będzie trwało na tyle długo, na ile my chcemy tam przebywać. I oczywiście możemy sobie tych providerów zmieniać. Na ogół ubezpieczenie zdrowotne nie będzie dla nas wynosiło tak drogo, a wręcz nawet może być bardziej korzystne finansowo niż ubezpieczenie stałe, przywiązane do jakby twojego kontraktu z pracy.
Powiedziałyśmy już sobie o takich kwestiach, które są kluczowe, gdy chcemy być cyfrowym nomadą i gdy chcemy zrobić tą transformację z naszego dotychczasowego stylu życia właśnie w ten taki bardziej swobodny, bardziej niezależny, freelancerski tryb życia. Ale powiedzmy jeszcze o jednym aspekcie, który według mnie dla wielu osób jest równie ważny, a mianowicie o aspekcie odnajdywania się w nowej rzeczywistości, tak chociażby towarzysko, bo skoro już ogarniemy wszystko tak no, organizacyjnie, gdy mamy już te wszystkie technikalia załatwione, gdy wiemy, jak chcemy zarabiać, jaki mamy biznes, gdzie dokładnie się przeprowadzamy, załatwimy kwestię konta bankowego,
telefonu,
Wi-Fi i tak dalej, no to jednak chcielibyśmy w tym nowym miejscu mieć jakieś życie towarzyskie, no i korzystać właśnie z tych całych uroków, być może poznać nowych przyjaciół. Mhm. No i tu się pojawia pytanie, jak to zrobić i czy coś nam to może ułatwić, jakieś aplikacje?
Właśnie fajnie, bo może się też podzielę trochę z doświadczeniem swoim z Hongkongu, bo tak jak wspominałam, ja się za cyfrowego nomada nigdy nie uważałam, bo niestety zawsze byłam ograniczona jakby tym pracodawcą w jakiś sposób. Chociaż już nie jestem, ale o tym może w innych odcinkach. Na pewno dla mnie było istotne to, żeby mieć kontakt jakby w Hongkongu, poznać nowe osoby, jakby się społecznie zakorzenić w danym miejscu. I do tego są też również aplikacje, które pomagają przy tym. Bardzo polecam Internations, bo tam właściwie to jest to aplikacja dla profesjonalistów, którzy zostają często ekspatami, czyli przenoszeni z miejsca na miejsce. I to Internations jest dostępne międzynarodowo, czyli tak samo jak w Hongkongu, tą grupę znajdziemy na przykład w Polsce, w Portugalii, w Paryżu i tak dalej. I tam jakby już dedykowane są spotkania dla osób, które po prostu nie są z danej lokalizacji, ale chcą poznać osoby, czy to z danej lokalizacji, czy z innych lokalizacji, które mają podobną sytuację.
Ja myślę, że możemy też wspomnieć o meetupie.
Tak,
bo meetup to jest też w sumie świetna forma spotykania i poznawania nowych osób.
Tak, i tylko że meetup ma tą różnicę, że tutaj mamy tematyczne, co może być oczywiście plusem, mamy tematyczne spotkania, bo jeśli chodzi o Internations, no to po prostu idziemy na spotkanie, gdzie wiemy, że poznamy innych ekspatów. I jest to albo networking taki biznesowy, albo networking taki czysto towarzyski. Natomiast na meetupie idziemy już na konkretny meetup. Może to być meetup biegowy, a może być to meetup na temat
programowania,
albo w ogóle bardziej dedykowany sztucznej inteligencji na przykład. I wtedy idziemy na dany meetup, ale też jest to fajne źródło w ogóle poznania ludzi, którzy się interesują tym samym, czym my się interesujemy. Więc super opcja. Kolejną opcją, która jest też przydatna, kiedy nie mamy w ogóle miejsc, gdzie zamieszkać na przykład, to jest Couchsurfing. On tam swojego czasu miał bardzo negatywny taki PR, ale dalej Couchsurfing również organizuje meetupy i spotkania jakby tematyczne związane z podróżowaniem. I znowu można poznać dużo osób, które pracują na przykład już zdalnie, totalnie jako cyfrowa nomada.
Albo są w konkretnym miejscu, które nas interesuje.
I mają, tak, mają fajne jakby insighty z danego miejsca. Więc te trzy takie źródła myślę, że możemy spokojnie polecić, ale źródeł jest wiele, bo na pewno fajnie szukać też na grupach na Facebooku dedykowanych danym tematom, bądź w ogóle wkręcić się w jakieś hobby, bo jeżeli na przykład damy na to w Polsce zajmowaliśmy się graniem w tenisa, to być może jak dołączymy do klubu tenisowego w danej lokalizacji, to poznamy dużo fajnych osób i jakby to jest świetne. Najbardziej chyba takie wiarygodne źródło poznawania nowych osób i tworzenia sobie
przyjaciół.
Właśnie, fajnie to podsumowałaś.
Tak, ja myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Na pewno tematów związanych z pracą zdalną, z byciem cyfrowym nomadą jest sporo, więc będziemy je jeszcze poruszać. Jeżeli interesuje Was konkretny sposób na zarabianie jako cyfrowy nomada, to dajcie znać, bo oczywiście wspomniałyśmy tutaj o kilku inspiracjach, ale te inspiracje na pewno można jeszcze bardziej rozwinąć. Interesuje Was temat podróżowania i zarabiania online, to koniecznie subskrybujcie nas na Spotify, podcast Dziewczyny Alfa. Znajdźcie nas też na Instagramie, na koncie Dziewczyny Alfa. I oczywiście możecie do nas napisać na dziewczynyalfa@gmail.com.